Co ma wspólnego aktywność fizyczna z czytaniem Biblii? W mojej ocenie całkiem sporo, dlatego dziś opowiem o trzech czynnikach, które mogą pomagać albo przeszkadzać nam w naszym codziennym kontakcie ze Słowem Bożym. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 19 kwietnia, niedziela i dzisiejszy dzień rozpoczyna w Polsce Ogólnopolski Tydzień Biblijny. To jest bardzo dobra okazja, żeby powrócić nieco do korzeni tego kanału podcastu, bo kiedy został założony jeszcze w czasie pandemii, taki regularny sposób nagrywania, to moim celem było pokazać, że Słowo Boże jest żywe, że Słowem Bożym możemy się codziennie karmić, że możemy w nim odkrywać naszą więź z Chrystusem, że tak naprawdę Słowo Boże jest pewnym fundamentem, na którym budujemy naszą duchowość chrześcijańską. To jest bardzo ważne, więc chciałbym po raz kolejny to podkreślić, moc, wagę Słowa Bożego w naszym życiu. Zachęcam do tego, żeby w tym tygodniu może spróbować odnowić swój kontakt ze Słowem Bożym. Wszystko jest ważne. Ważne jest i czytanie, i rozważanie, medytowanie, zapamiętywanie, zapisywanie. Im więcej w naszym życiu jakiegoś kontaktu ze Słowem Boga, tym lepiej. Czasami potrzebujemy jakiejś lektury, żeby może jakoś się pobudzić do miłości do Słowa Bożego, więc bardzo polecam adhortację papieża Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym. To jest kapitalny tekst, tam też papież podkreśla, że fundamentem duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże. Ja się bardzo często na tym zdaniu opieram, więc co nas czeka? Oczywiście, że chcemy chwycić Słowo Boże. Mamy dzisiaj trzecią niedzielę wielkanocną i znowu mamy fragment o uczniach Emaus. Ja ten fragment po raz kolejny przeczytam. Znana historia, bardzo piękna, głęboka i za chwileczkę uchwycimy się znowu kilku ważnych, konkretnych fragmentów, aspektów zawartych w tym tekście. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do których zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Kontekst naszego spotkania jest ważny. Przypominam, rozpoczynamy ogólnopolski tydzień biblijny, więc dla nas to jest takie tło, że mamy szczególny czas, w którym chcemy sobie uprzytomnić, przypomnieć, uświadomić, że Słowo Boże jest kluczem do naszej relacji z Bogiem, do naszej duchowości. To jest konieczny element i w tym kontekście chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy takich trzech elementach, które w tej Ewangelii są i rozważymy je sobie w kontekście Słowa Bożego w naszym życiu. I to będą takie trzy przystanki. Pierwszy to 12 kilometrów, drugi to oczy na uwięzi i trzeci o nierozumni. Więc zaczynamy, idziemy do rzeczy. 12 kilometrów. Dlaczego tak? Bo jesteśmy świadkami wędrówki uczniów, którzy idą do Emaus i jest napisane, że to była droga 60 stadiów od Jerozolimy. I teraz sobie patrzyłem w różne komentarze i w różnych tam były podawane inne wartości, mniej więcej 11-12 kilometrów. Więc ja pomyślałem sobie, że weźmiemy to 12 kilometrów, to mniej więcej była ta trasa z Jerozolimy do Emaus. I też tak sobie pomyślałem, że ta dwunastka to jest taka liczba pełni, a dodatkowo jak sobie sprawdzałem teraz na zegarku, on pokazuje mi, ile średnio kilometrów dziennie robię pieszo czy biegając i mam dokładnie 12 kilometrów w ostatnim tygodniu robiłem dziennie. Więc zatrzymujemy się nad tym 12 kilometrów. A więc chciałbym zwrócić uwagę na to, że uczniowie spotkali Chrystusa podczas pieszej wędrówki. Oni szli sobie te 12 kilometrów z Jerozolimy do Emaus i podczas tej wędrówki Chrystus się do nich dołączył. Spotkanie z Chrystusem miało miejsce podczas pieszej wędrówki tych 12 kilometrów. I we mnie od razu się odpaliło dużo różnych skojarzeń, przede wszystkim związanych z rolą aktywności fizycznej w naszym życiu. Ja jestem takim wielkim orędownikiem, krzewicielem aktywności fizycznej w życiu i w życiu duchowym i w ogóle w życiu, bo ja uważam, że aktywność fizyczna ma też znaczenie takie duchowe, o czym zaraz też opowiem, więc ja staram się przy różnych okazjach, czy to jako w roli księdza, czy w roli wykładowcy, też pokazuje to znaczenie od strony psychologicznej aktywności fizycznej w naszym życiu, więc w takim kontekście chcemy spojrzeć, że aktywność fizyczna jest wielkim sprzymierzeńcem duchowości, że aktywność fizyczna pomaga naszej duchowości. Więc nasze ciało, bo my jesteśmy całością, nie da się od siebie oddzielić sfery duchowej od fizycznej, sfery fizycznej, psychicznej. To jest w ogóle taki sztuczny podział, który my sobie jakoś tak tworzymy sami, żeby opisać człowieka, jego funkcjonowanie, jakoś lepiej go zrozumieć. Natomiast człowiek jest całością i te wszystkie sfery się przenikają, mają na siebie wzajemne oddziaływanie. Więc nasze ciało potrzebuje ruchu. Nasze ciało potrzebuje ruchu, szczególnie dzisiaj w czasach takich siedzących, kiedy tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Po prostu jak komórki tlenu, jak rośliny światła, nasze ciało jest stworzone do tego, żeby się ruszać. I ja powiem więcej, że ciężko prowadzić owocne życie duchowe, kiedy się nie ruszamy, kiedy nasze ciało jest takie zastane, kiedy nie dajemy jakichś takich bodźców, kiedy nasze ciało nie jest zmęczone taką dobrowolną aktywnością. Więc aktywność fizyczna ma mnóstwo pozytywnych konsekwencji na wielu płaszczyznach. I to na takiej płaszczyźnie czysto, załóżmy, psychologicznej, bo aktywność fizyczna, w ogóle może tak, mówiąc aktywność fizyczna, mam tu na myśli ruch wszelkiego rodzaju. Spacery, wszelkiego rodzaju sporty i drużynowe, i samodzielne, bieganie, narty, rolki, deskorolka, rower, kijki, po prostu wszystko, co wprawia nasze ciało w ruch, siłownia, aktywność fizyczna, taki bardzo, bardzo szeroki termin i chodzi o to, że każdy z nas może praktykować w życiu aktywność fizyczną, bo tu mi nie chodzi o jakieś uprawianie sportu na poziomie, nie wiem, amatorskim jakimkolwiek, chodzi po prostu o to, że my mamy się ruszać, nasze ciało jest stworzone do ruchu, kiedy ono się nie rusza, to po prostu kostnieje, zapada się w sobie, niszczy, my potrzebujemy ciągle to nasze ciało pobudzać do ruchu, więc jakie są korzyści tej aktywności fizycznej? Na poziomie takim psychologicznym aktywność fizyczna wiąże się z lepszą pamięcią, z łatwiejszym zapamiętywaniem, z lepszą zdolnością do koncentracji, z tym, że się też łatwiej zasypia, ten sen jest też lepszej jakości, wiąże się z radzeniem sobie ze stresem, z podwyższonym nastrojem. Oczywiście ja tu mówię w takim dużym uproszczeniu, jest mnóstwo i badań, i książek na ten temat, to też jest, no nie trzeba być jakimś wielkim tutaj mędrcem i naukowcem, żeby to odkryć, wystarczy to na sobie przetestować, wystarczy się zacząć ruszać i zobaczymy korzyści z tego wynikające, więc można samemu sobie taki eksperyment przeprowadzić. Więc ma to wpływ na nasze życie psychiczne, ale jeżeli się dobrze czujemy, jeżeli jesteśmy wypoczęci, jeżeli możemy się lepiej skoncentrować, zapamiętujemy, to jest naturalnie, że ma to przełożenie też na nasze życie duchowe. No bo życie duchowe wymaga pewnego wysiłku, zaangażowania, szczególnie jakieś głębsze praktyki, takie jeszcze bardziej medytacyjne, jeżeli rozważamy Słowo Boże, zapamiętujemy je, no to im też sprawniejszy jest nasz umysł, to łatwiej nam będzie praktykować tego typu modlitwę. I kiedyś sobie zapisałem takie zdanie księdza Krzysztofa Grzywocza, który też był wielkim miłośnikiem aktywności fizycznej i w jednej z książek, nie pamiętam w jakiej to jest, ale mam to sobie zapisane. Ksiądz Krzysztof powiedział coś takiego. Dla mnie bieganie ma wymiar duchowy, zdecydowanie lepiej mi się skupić na modlitwie po biegu. Jeśli nie ćwiczę, chętniej bym spał, niż się modlił. Ja się pod tym podpisuję wszystkimi kończynami moimi, że kiedy się ruszamy, kiedy mamy aktywność fizyczną, taką jaką lubimy, bo to jest też bardzo ważne, że to dobrze jest, żeby to było coś, co nam sprawia radość, coś, co lubimy. Więc to się wiąże z tym, że lepiej nam się modlić, więc wiążemy to z naszym życiem duchowym, kiedy się ruszamy. No bo właśnie, kiedy się nie ruszamy, kiedy ciało jest takie zastane, no to bardziej chce nam się spać, niż się modlić. Bardziej jesteśmy zmęczeni, jacyś tacy bardziej zgnuśniali, niż otwarci, chętni po to, żeby na przykład praktykować jakieś głębsze formy modlitwy. I to jest taki też trochę paradoks, że nam się wydaje, jak jesteśmy zmęczeni. Nie mówię o takim przemęczeniu organizmu, bo jeżeli organizm jest przemęczony, to on potrzebuje jak gdyby zregenerować się, w sensie zjeść, wyspać się i tak dalej. Ja mówię bardziej o takim codziennym funkcjonowaniu, że ktoś wraca z pracy i jest zmęczony i błąd jest taki, że my często robimy tak, że na przykład gdzieś tam na kanapie zalegamy, natomiast jest taki paradoks, że jeżeli my po pracy na przykład pójdziemy się ruszyć, jakiś spacer szybki, rower, jakaś przebieżka, to paradoks jest taki, że jak my z tego wracamy, to mamy więcej siły. To wydawałoby się takie nieintuicyjne, ale jeżeli ten wysiłek, bo mi nie chodzi o to, żeby się tak zmęczyć, że nie jesteśmy w stanie oddychać, chodzi bardziej o taki wysiłek tak zwany aerobowy, że to nasze tętno jest odrobinę podniesione, ale nie na tyle, żeby mieć zadyszkę, na tyle, żeby móc z kimś na przykład rozmawiać. Jeżeli coś takiego praktykujemy regularnie, to będziemy się lepiej czuli, będzie więcej siły, lepsza koncentracja i tak dalej. Więc ma to związek z naszym życiem duchowym, a więc to jest ten kontekst, że ja wiążę aktywność fizyczną z naszą otwartością na Słowo Boże. Że kiedy się ruszamy, kiedy ciało jest takie bardziej rzeźkie, no to łatwiej nam się modlić, łatwiej nam to Słowo Boże czytać, rozważać, zapamiętywać. A też ja to wiążę z tym, to jest taki symbol, że uczniowie szli te 12 kilometrów. Ja to czasami mówiłem, że staram się, szczególnie teraz też jak wróciłem z pustelni, to jak biegam, to nic nie słucham, nie biorę żadnych słuchawek, bo sobie myślę, co takiego może być ciekawszego od ciszy, od śpiewu ptaków, od jakichś dźwięków, nie wiem, natury albo w ogóle rzeczywistości. I wtedy, kiedy biegnę sobie, to jest cisza. I myślę, że ta cisza jest też taką przestrzenią, żeby Słowo Boga w nas wybrzmiało, że kiedy sobie spacerujemy, czy ja sobie tam biegam, czy jadę rowerem, to nie zakładam słuchawek. I tak sobie myślę, no co takiego może ciekawego z tych słuchawek popłynąć? Nie potrzeba słuchawek, bo najciekawsze jest Słowo Boga. Cisza, w której można po prostu przebywać jakoś w tej świadomości obecności Boga. Więc ta cisza i ten nasz, te symboliczne 12 kilometrów, czyli po prostu coś, bo jesteśmy no, zachęceni do tego, żeby się ruszać. I no, większości osób dotyczy to, że każdy z nas może przynajmniej spacerować. Może, powiedziałem każdy, no ja tak upraszczam, wiem o co mi chodzi. Myślę, że wiadomo o co chodzi. Więc jeżeli sobie po prostu gdzieś tam idziemy, spacerujemy, biegniemy, jedziemy rowerem, na rolkach, cokolwiek, to zachęcam też do ciszy, do tego, żeby taką przestrzeń zwolnić na Słowo Boga, że to jest, tak jak uczniowie szli do Emaus I Chrystus do nich mówił, tak i my, jak sobie idziemy gdzieś tam codziennie, to możemy zwolnić tą przestrzeń na to, żeby to Słowo Boga jakoś w nas wybrzmiało. Jest jeszcze jedna korzyść tych symbolicznych 12 kilometrów, czyli naszej aktywności fizycznej codziennej, naszego ruchu. Jeszcze chyba jest takie powiedzenie, nie wiem kto to powiedział, ale że dobrze jest raz dziennie się spocić. O, ja też tak to staram się praktykować. Nie zawsze to wychodzi, ale gdyby co do zasady staram się, żeby codziennie była jakaś aktywność fizyczna w moim życiu. Jest jeszcze jedna rzecz z tym związana, mianowicie relacje. Bo zwróćmy uwagę, że uczniowie tutaj szli we dwóch. Mamy dwie osoby, więc oni ze sobą rozmawiali w drodze. I aktywność fizyczna to jest super okazja do tego, żeby budować relacje, że zawsze możemy z kimś pójść na spacer, na kijki, z kimś na rower, na bieganie, na rolki i to jest takie super spędzanie razem wolnego czasu, razem się takie zmęczenie, to jest bardzo pozytywne. No, myślę, że każdy, kto ma takie doświadczenie, ja tutaj mówię jakieś oczywistości, ale dzisiaj mamy problem z takimi rzeczami, bo jesteśmy wsiąknięci w elektronikę, w media, więc kiedy idziemy sobie z kimś na spacer, na bieganie, na ruch, na rower i tak dalej, to jest jeszcze ta korzyść, że ten aspekt relacji, że mamy kontakt z kimś żywym, że możemy porozmawiać, możemy się podzielić. Ja pamiętam, jak swego czasu studiowaliśmy jeszcze tutaj w Lublinie, był Adam Pawlak, serdecznie Cię pozdrawiam, Adamie, który też przy książkach bardzo dużo moich pomaga, więc z Adamem bardzo dużo codziennie praktycznie biegaliśmy i codziennie prowadziliśmy rozmowy na różne tematy, i głębsze, i płytsze, i duchowe, religijne, biblijne, teologiczne, każde możliwe, więc ciągle żeśmy rozmawiali i dużo głębokich rozmów poważnych, że kiedy razem spędzamy z kimś czas na tej aktywności, no to tworzy się więź, możemy po prostu porozmawiać, otworzyć serce, powiedzieć o swoich trudnościach, wątpliwościach. Więc tak naprawdę same korzyści. Ja jestem po prostu głosicielem dobrej nowiny o aktywności fizycznej i no myślę, że widzimy same korzyści z tego. A mi zależało, żebyśmy też zobaczyli na aktywność fizyczną w kontekście naszej duchowości, modlitwy i naszego karmienia się Słowem Bożym. No to mamy kolejny punkt naszego spotkania, czyli oczy na uwięzi. Ja się zastanawiałem nad tym, bo mamy opisane to w Ewangelii, uczniowie sobie idą te 12 kilometrów, są w drodze i Chrystus do nich dołączył, natomiast oni nie widzieli, że to Chrystus, nie rozpoznali Go, dopiero później przy łamaniu chleba i coś takiego było w nich, te oczy mieli na uwięzi. Ja się zastanawiałem, co takiego działo się w głębi uczniów, że nie byli w stanie dostrzec Chrystusa, który był tuż obok nich, który z nimi rozmawiał, który tłumaczył im pisma. I pomyślałem sobie, przyszła mi do głowy przypowieść o siewcy, o Słowie Bożym, że Słowo jest siane i jest różna gleba. I jest taka gleba, na której Słowo wzrastało i zostało zagłuszone, że to ziarno wzrastało, zostało zagłuszone. I sobie takie skojarzenie w mojej głowie było z tymi troskami doczesnymi, bo tam jest w tej przypowieści o siewcy, że tym chwastem, zdaje się, są troski doczesne, które zagłuszyły wzrost ziarnom. Troski doczesne. I pomyślałem sobie, że jest tak, bo my wierzymy w to i na tym polega też praktykowanie duchowości w codzienności, że Chrystus jest w naszej codzienności, że On działa, że Jego łaska jest, że On jest obecny. Natomiast problem jest z tym, że nasze oczy są na uwięzi, że coś takiego dzieje się na poziomie naszego serca, na poziomie naszego myślenia, że my nie dostrzegamy tej obecności Chrystusa. I pomyślałem sobie, że jednym z tych elementów, które jakoś przytępiają nasz duchowy wzrok, są te troski doczesne. A więc to już o tym właściwie mówiłem w niektórych poprzednich odcinkach, ale mam takie wrażenie, że my zbyt mocno czasami wsiąkamy w różne problemy tego świata. W problemy, nie wiem, naszego życia, codzienności, problemy jakieś takie w skali bardziej ogólnej, globalnej, światowej. I tak sobie pomyślałem, no bo potrzebna jest jakaś taka równowaga w tym, bo ja też nie chodzi o to, żeby żyć pod kamieniem, żeby nic nie wiedzieć, żeby się nie interesować. Ale też chcemy zobaczyć, gdzie jest ta granica, kiedy coś zaczyna się, coś jest nie tak po prostu, coś by wymagało jakiejś zmiany, korekty. I tak sobie pomyślałem, kiedy to się staje problemem? Wtedy, kiedy przestajemy widzieć Chrystusa tuż obok nas. A więc kiedy przestajemy w naszym tu i teraz, w naszej codzienności widzieć Chrystusa, Jego łaskę, Jego obecność, przestajemy dostrzegać, zauważać takie ślady obecności Boga, jest nam trudno to zauważyć, to wydaje mi się, że zbyt dużo miejsca w naszym sercu zostawiliśmy tym troskom doczesnym. I to efekt jest taki, że te oczy nasze są na uwięzi, że mamy gdyby, no niby patrzymy, ale nie widzimy. Więc gdyby patrzymy na rzeczywistość, ale bardzo powierzchownie, te oczy nasze są przesłonięte, nie widzimy jakiegoś dobra, które się dzieje, bo mi chodzi, to dobro jest dziś, tu i teraz w moim życiu. Bo Chrystus jest dziś, dziś jest dzień zbawienia, mówi Święty Paweł, zdaje się. I Chrystus mówi, nie martwcie się o to, co będziecie jedli, o co będziecie pili. Mówi, starajcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. A Królestwo Boże to jest obecność Boga pośród nas, bo oto Królestwo Boże jest w was, pośród was, mówi Chrystus. A więc to jest, wydaje mi się, coś takiego, że warto badać swoje serce, przyglądać się. Jeżeli tracimy z oczu Chrystusa, który jest tu i teraz, działa w moim życiu, w konkretnych okolicznościach, wydarzeniach dnia codziennego, kiedy przestaję go widzieć, to może to jest sygnał, że te troski doczesne po prostu zagłuszają, że jest zbyt dużo czegoś, co zajmuje przestrzeń w moim sercu i przestaje być, nie ma już wolnego miejsca dla łaski Bożej, dla działania Boga, że po prostu są chwasty, jest zachwaszczone to nasze serce i się nie może to ziarno Słowa Bożego przebić. Więc tak sobie pomyślałem, że może jest tak, że tak wyobraźmy sobie, że nasze serce jest takim piecem, w którym płonie ogień i że jak dokładamy do tego pieca różnych tych trosk codziennych, że tu paliwo takie drogie, że tu coś się dzieje na świecie. I teraz ja chcę być dobrze zrozumiany. Ja nie chcę bagatelizować problemów, z którymi się wszyscy zmagamy, których doświadczamy i tak dalej. Mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany. Chodzi mi o to, że kiedy my nasze serce tym wszystkim karmimy, to nie ma się co dziwić, że ono jest tym przepełnione i że nie ma tam już miejsca dla Chrystusa, dla widzenia łaski Bożej, dobra w swoim życiu. To jest tak, jak Chrystus mówi, że to, co w serce wchodzi, to z niego wychodzi. Jak się karmimy jakimiś ciągle negatywnymi informacjami, no to trudno, żeby coś jak gdyby dobrego z tego serca wychodziło. Więc być może jest tak, to warto, bo tu chodzi o to, że każdy z nas bada to osobiście, indywidualnie. Jak Księga Mądrości Syracha mówi, synu, w życiu doświadczaj siebie samego i badaj, co dla ciebie jest słuszne na tej zasadzie. Bo to jest jasne, jak ktoś się, nie wiem, zajmuje życiem społecznym, jest dziennikarzem, no to oczywiście, że on potrzebuje śledzić, bo na tym polega jego życie, codzienność. Ale jeżeli ktoś wiedzie sobie życie po prostu ciche i spokojne, jak na przykład ja i mam swoje obowiązki, pracuję na uczelni, wykładam w gabinecie, jako psychoterapeuta w parafii pomagam, to mi to nie jest potrzebne, to nie zmienia nic w moim życiu, ja nie podejmuję żadnych decyzji takich doniosłych, nie wiem, dla świata, dla rzeczywistości i mi nie są potrzebne te troski, wszystkie, żebym ja to do serca wkładał. Jasne, że jest pewna granica, że się orientuje, co tam się dzieje mniej więcej na świecie, tak, ale do pewnego momentu. Później szkoda miejsca na to w moim sercu, ja wolę, żeby tam gościło Słowo Boże. Więc ja to mówię tak na swoim przykładzie, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, bardzo zróżnicowana i to jest kwestia do po prostu rozeznawania, badania, co mi służy, jakie są tego owoce, jakie są skutki. I to, co nie przynosi owoców, no to chcemy jakoś odrzucać, odcinać, a to, co jest dobre, słuszne, to chcemy pielęgnować. No na tym mniej więcej polega chrześcijańska asceza i takie po prostu wzrastanie w wierze. No to mamy te oczy na uwięzi i idziemy do trzeciego, czyli o nierozumni. To jeszcze chciałem dzisiaj jakoś tutaj wytłumaczyć, jak możemy to rozumieć. O nierozumni mówi Chrystus do uczniów w kontekście Pisma właściwie, że oni nie zrozumieli Pisma. I pomyślamy sobie w kontekście naszego obcowania ze Słowem Bożym, że my potrzebujemy usłyszeć, że te słowa są o nas, o nierozumni, że Chrystus to nie jest takie zbyt miłe, to jest takie mało, powiedzielibyśmy, jakieś, nie wiem, łagodne, ale Chrystus jest mistrzem i on to do nas mówi z wielką troską, z miłością, mówi o nierozumni, bo to jest prawda o nas. Chodzi o pewną pokorę, żeby przyjąć to, że naprawdę w naszym obcowaniu ze Słowem Bożym jesteśmy nierozumni. To znaczy, że my mamy oczy, a nie widzimy. I chodzi mi o to, że kluczem do naszego kontaktu ze Słowem Boga, bo ja zachęcam, żeby Słowo Boga czytać, rozważać, zapamiętywać i tak dalej, kluczem do tego jest pokora. Pokora w takim obcowaniu ze Słowem Boga. Dlaczego? Bo Bóg pokornym daje łaskę. I co to jest pokora? Pokora to jest prawda, prawda. To nie jest jakieś samobiczowanie się, dowalanie sobie, to nie ma nic wspólnego z tym. Pokora to jest prawda o tym, że jesteśmy nierozumni. Tak mówi Chrystus do nas, do swoich uczniów. Więc do Biblii chcemy podejść z taką pokorą, że to jest wielka skarbnica mądrości, to jest Słowo Boga, to jest coś żywego, przez co możemy wejść w kontakt z Chrystusem. I myślę, że bo po prostu wiele osób czyta Biblię, ale nie każdy w Biblii odkrywa to, czym ona jest w rzeczywistości, bo można przeczytać całą Biblię i nadal nie uchwycić, nie wejść w kontakt z Chrystusem, albo nie rozumieć głębi tego tekstu, zatrzymywać się na powierzchni, albo postępować jak jakiś śledczy, który ciągle szuka i próbuje przyłapać święty tekst na jakichś nieścisłościach. Więc jeżeli jakaś taka towarzyszy nam postawa, że nasze intencje nie są do końca jakieś takie czyste, przejrzyste, mamy chęć tak, o tutaj złapać autorów natchnionych, a że tu Biblia sobie przeczy, co to w ogóle jest, to my nie odkryjemy głębi i po prostu nie przeżyjemy, takie mam wrażenie, że nie przeżyjemy tego doświadczenia spotkania z Chrystusem przez Słowo Boże, dlatego że to jest postawa rozumnego, w sensie takie przeciwieństwie tego nierozumnego, co w moim rozumieniu oznacza pokorę. Czyli my chcemy przyznać się do tego, że święty tekst nas po prostu przerasta, że my chcemy podejść do niego z takim wielkim szacunkiem, z taką pokorą, że to jest coś naprawdę niesamowitego, niezwykłego, że wierzymy w to, że tu jest sam Chrystus i nie wystarczy, ale oczywiście to jest konieczne i ważne, żeby to święty tekst czytać, żeby się nad nim zastanawiać, żeby szukać w dobrych źródłach, jakieś komentarze, jeżeli nas to interesuje. To jest ważne, ale ważna jest ta pokora, że my potrzebujemy łaski. Łaski, że to spotkanie z Chrystusem przez Słowo Boże dzieje się dzięki łasce, a pokorny tylko, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, więc potrzebujemy tej pokory, żeby poprosić Pana, że ja czytam Słowo Boga z taką pokorą i z taką łaską, Panie, daj mi łaskę tego uchwycenia istoty Słowa Boga. Daj mi łaskę widzenia Ciebie w tym Słowie, bo o tym mówi Chrystus, bo On zaczął wyjaśniać, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego, bo dla nas cała Biblia mówi o Chrystusie i Chrystus jest takim, powiedzmy, pierwszym kluczem interpretacyjnym do rozumienia całej Biblii, bo Biblia jest historią zbawienia, historia o tym, jak Bóg prowadził historię świata, naród wybrany do tego, żeby przyjął Chrystusa, Zbawiciela, Pana. Więc my chcemy z taką pokorą obcować ze świętym tekstem i ze świadomością, że ja potrzebuję łaski, żeby Chrystus mi w sercu wyjaśnił, że to wszystko odnosi się do Niego, że On jest istotą Słowa Bożego, On jest istotą Biblii, On jest sercem, kluczem, On jest po prostu centrum tego wszystkiego. Ale żeby to odkryć, żeby tego doświadczyć, potrzebna jest łaska, a żeby łaski dostąpić, potrzebna jest pokora, czyli ta fundamentalna postawa w życiu duchowym, czyli taka świadomość swojej ograniczoności, swojej kruchości, tego, że wiele ode mnie nie zależy i to jest bardzo ładnie w tym o nierozumni, że my naprawdę jesteśmy nierozumni. Ten święty tekst, który jest tekstem bardzo zróżnicowanym, ogromnym, Biblia przecież to jest zbiór wielu ksiąg na przestrzeni wielu lat pisane przez wiele osób, kontekst kulturowy. My naprawdę trudno to ogarnąć, przecież ludzie sobie łamią na tym głowy, są naukowcy, bibliści i tak dalej, co nie znaczy, że święty tekst nie jest dla nas dostępny. O nie, o to nam nie chodzi. Jest jak najbardziej dostępny, ale kluczem do tego jest ta pokora, że ja przychodzę, czytam, nawet jak nie rozumiem, mówię, Panie, daj mi łaskę wniknięcia w ten święty tekst. Powiedz, o co tu chodzi, wytłumacz mi, wyjaśnij, oświeć moje serce, rozpal moje serce swoim światłem tak, aby ono pałało tak jak uczniów z Emaus, żeby pałało miłością do Ciebie, chęcią poznawania Ciebie, bo też tym ostatecznie jest Słowo Boga, że ono mówi nam, kim Bóg jest, jaki On jest, jaki ma wobec nas pomysł, czego od nas chce, pragnie. Więc to jest to, że żeby to odkryć, potrzebujemy łaski, żeby łaska stała się naszym udziałem, potrzebujemy tej postawy pokory, a postawa pokory jest czymś, co od nas zależy, do czego nas wszystkich motywuje i tym nagraniem zachęcam. Więc podsumujmy sobie nasze spotkanie. Drodzy, jeszcze nie wiem, jak zatytułować odcinek, jeszcze na to nie wpadłem, ale chciałem powiedzieć na początku, że aktywność fizyczna ma naprawdę bardzo duży związek z naszą duchowością. potrzebujemy się ruszać, potrzebujemy codziennie sobie dawać jakąś dawkę ruchu, tak jak uczniowie idący do Emaus 12 kilometrów, tam Chrystus się do nich przyłączył, tam do nich mówił i tak samo my potrzebujemy się ruszać, wtedy będzie łatwiej o modlitwę, kiedy też spacerujemy, biegamy, gdzieś tam jeździmy na rowerze, cokolwiek, możemy być w ciszy, żeby Słowo Boga w nas pracowało. I też jest aspekt relacyjny bardzo ważny, że wspólna aktywność fizyczna zbliża nas do siebie. Później mówiliśmy o oczach na uwięzi, że czasami może zbyt dużo tych trosk doczesnych nas gniecie, albo my pozwalamy, żeby do naszego serca zbyt dużo tych trosk jakoś wpadało i wtedy nie widzimy Chrystusa, który jest tuż obok nas, jest w naszej codzienności. I jakimś na to rozwiązaniem jest to, żeby trochę mniej tych trosk doczesnych, tak sobie to wyważyć, żeby było więcej miejsca na Słowo Boże, na Biblię, na święty tekst, na obecność Chrystusa. I ostatnia rzecz, o nierozumni, chcemy mieć w sobie fundamentalną postawę pokory, czyli takiej świadomości tego, że święty tekst nas przerasta i my z nim obcujemy z wielką pokorą, chcąc, żeby to Chrystus nam wyjaśnił, o co w tym chodzi, co ten święty tekst mówi, co Bóg chce nam przez to powiedzieć, bo to jest łaska, a Bóg daje łaskę tym, którzy są pokorni, czyli świadomi tego, że na łaskę nie da się zasłużyć, tylko można o nią pokornie prosić, a proście, a będzie wam dane, mówi Chrystus. Więc zachęcam do tego, moi drodzy, chwytajmy Słowo Boże nie tylko w tym tygodniu biblijnym, ale w ogóle w naszym życiu, karmmy się nim i na czas pogłębiania swojej duchowości, relacji z Chrystusem przez Słowo Boże, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.